Tak na dzień dobry, a raczej dobry wieczór, chciałabym Was zapytać o Wasze samopoczucie podczas koncertu i o emocje, które Wam towarzyszyły.
To nasz drugi koncert na pierwszej trasie klubowej, więc czujemy, jak się to wszystko zbiera, układa i jako ten drugi już jest po prostu niezwykły progres. No, ja dzisiaj naprawdę miałem kilka już wewnętrznych podróży, takich jak lubię, że już nie muszę tak za bardzo kontrolować, więc to już zaczyna się.
A twój?
Podobnie. Był dzisiejszy koncert bardzo imersyjny, coż powiem, że aż do takiego stopnia jak dzisiaj rzadko się zdarza. Udało się tak przy kilku utworach naprawdę zagłębić się w ten przekaz, wczuć się i to czuć, tak jak Włodek powiedział, progres, i to bardzo szybki już. Jestem ciekaw, co będzie jutro i na pozostałych koncertach, bo jak będzie z tą progresją to się zmieniać, to już będzie totalny odlot.
No tak, bo zostało jeszcze 7, trasa ma łącznie 9 koncertów. No i właśnie chciałabym Was jeszcze zapytać o to, jak zrodził się ten pomysł, by połączyć Wasze siły. Jak to się zaczęło, Włodku?
O kurczę, to było tak dawno temu. Nasi praprzodkowie tak poukładali swoje losy, swoje życia, że po prostu dostaliśmy w spadku takie zadanie i teraz nastąpiło to spotkanie. Tak, panie Iwanie?
No, tak, zależy jak dawnych czasów sięgamy, ale tak, generalnie o to się rozchodziło, bo można powiedzieć, że się rozpoczęło od tego, że wysłaliśmy Włodkowi maila z propozycją, że nagrajmy, ale tak naprawdę nie od tego się zaczęło, bo między innymi to się rodziło i jakoś tam kiełkowało od tego, że w ogóle się poznaliśmy i gdzieś tam jakieś wizje wspólnego tworzenia już powstały, no a tak jak Włodek powiedział też, dlaczego się poznaliśmy. Ale tak w uproszczeniu dla ludzi to się zaczęło od tego, że rzeczywiście poznaliśmy Włodka w naszym debiutanckim koncercie Echa Rodu na festiwalu Jestem i ta twórczość, którą spotkaliśmy się, którą zaczęliśmy też zagłębiać i ten przekaz, okazało się, że jest bardzo spójny też z tym, co my przekazujemy, i wraz z rozwojem pomysłów gdzieś tam naszych przyszła do nas myśl, że to by było bardzo trafne zrobić coś wspólnie.
I data premiery raczej nie była przypadkowa.
Jak najbardziej nie. Tutaj zwłaszcza ekipa cała Echo Rodu w sposób bardzo pieczołowity podchodzi do pracy nad każdym aspektem tego dzieła, od muzyki przez teksty, po anturaż cały, atmosferę, kadzidełka, zioła, malunki na twarzach, aż po także spójność, jeśli chodzi o wsparcie astronomiczne tych wszystkich działań, tak więc tutaj też, żeby to się zgadzało z tymi ważnymi datami, które energetycznie mają dużo większe znaczenie i kumulację tych różnych energii, które to zasilają.
Fakt, premiera miała miejsce 31 października, czyli to Noc Duchów, i płyta nazywa się Przeżyto. W ogóle skąd pomysł na taką nazwę?
Na nazwę Przeżyto płyty, bo najpierw powstał utwór Przeżyto, premiera utworu Przeżyto była 1 maja, co jest bardzo spójne z datą premiery całej płyty, 31 października, bo 1 maja to co obchodziło się i Wiosenne Dziady. A 31 października bardziej rozbudowany i znany już w powszechnej kulturze Jesienne Dziady, czyli właśnie Wszystkich Świętych, Noc Duchów, i Przeżyto, przodkowy utwór, najbardziej przodkowy utwór ze wszystkich na płycie, no jak najbardziej jest spójny z tym świętem, więc owszem, ta data była wybrana właśnie z tego względu. A nazwa była już wybrana dla płyty jednego z utworów, no, który według nas najlepiej opisywał całość tego dzieła, które powstało, bo bardzo dużo tematów tu jest związanych z przodkami w ten lub inny sposób. Generalnie każdy utwór chyba jest związany w jakiś sposób z przodkami. Natomiast Przeżyto to było coś, co bardzo to wszystko opisywało jednym słowem.
Warto tutaj jeszcze, bo to jest Przeżyto, słowo, którego Ania użyła w tekście, w refrenie tej piosenki, i ono też łączy to wszystko, co przeżyto, żebyśmy my mogli tu żyć, co przeszli nasi przodkowie, ale łączy też w sobie to określenie przeżyto, czyli takie żyto, to nasienie, ten kłos, ta przyroda, to pożywienie, to czym się odżywiamy, to strawa dla ducha i dla ciała i tak dalej, więc to też połączenie przodków środków przyrody, rodu, ziemi, to jest to ważne połączenie, które zasila nas jako ich tutaj spadkobierców i tych, którzy czerpią z tego w ogóle bycia na tej planszy tutaj ziemskiej, biologicznej.
Dodam jeszcze tutaj właśnie do tego wszystkiego jeszcze żyto w tym refrenie, też tam tekst brzmi dokładnie, bo to żyto już przeżyto, czyli słowo żyto jest symbolem życia, bo to życie już przeżyto, tylko jako gra słów, więc przeżyto w dodatku to takie przeżycie, czyli bardzo życiodajne życie, więc myślę, że też tą kreującą moc, którą chcemy przekazać, to słowo bardzo fajnie przekazuje.
Jakich instrumentów użyto podczas tworzenia tego projektu?
Wielu. Teraz, żebym wymienił, to wszystkich nie przypomnę. Podstawą z instrumentów żywych, czyli na których się gra, a nie elektronicznych, to są gusli, słowiańska harfa, z lira korbowa, sopilka, czyli żeflet pochodzący z Ukrainy i różnego rodzaju przeszkadzajki, no bębny i to już różnego rodzaju, ale oprócz tego było użyto dużo różnych, mniejszym lub większym stopniu instrumentów, których nawet nie wszystkie przypomnę, to trzeba byłoby zagłębić się w te projekty, ale tak, podstawa, słowiańska harfa, lira korbowa, flet, to z żywych instrumentów.
I skąd pomysł, żeby połączyć te właśnie takie tradycyjne instrumenty z muzyką elektroniczną?
To jest częste pytanie i jeszcze do teraz nie nauczyłem się odpowiadać na niego krótko. To jest coś, co bardzo rosło, ale generalnie był taki moment, jak w kreskówkach, kiedy przychodzi taki pomysł i wiesz, że to jest to, to zapala się taka lampka nad twoją głową. Poczuliśmy coś podobnego, to kiedy przyszedł pomysł, że trzeba połączyć muzykę słowiańską z elektroniką. Tak w uproszczeniu od dawna, od bardzo dawna, właściwie przez całe życie jakoś i Ania i ja w tym muzycznym życiu czuliśmy, że ta etniczna muzyka to jest coś, do czego nas ciągnie. Jeśli ma być etniczna muzyka, no to ma być też słowiańska, no bo muzyki innych kultur nie będąc, w tej innej kulturze nie przeczujemy aż tak autentycznie, jak to przeczujemy w swojej kulturze, ale ważna była forma, czyli nie czuliśmy do końca taką klasyczną formę grania po prostu muzyki etnicznej. Kiedy przyszedł ten pomysł, widzieliśmy, że to jest to. Instrumenty już były drugorzędowe i forma, w jaki teraz to jest, czyli na zasadzie, kiedy już wiedzieliśmy, że chcemy połączyć muzykę słowiańską z muzyką elektroniczną, to wtedy zaczęliśmy myśleć, jak to zrobić. I czyli wykorzystanie tych, a nie innych instrumentów, to już było na zasadzie, co pasuje do nas, do naszego jakby czucia akurat teraz. No i wyszło, że to było na początku lira korbowa i gusli. No i bęben obręczowy, no bębny ogólnie.
Co było takim impulsem, że stwierdziliście, że tak, że chcemy właśnie się tym zajmować?
To nie był impuls, to się rodziło wiele lat, może naście. Odkąd pamiętam, jak zacząłem grać na gitarze, jak miałem 14 lat, to od prawie początku mnie ciągnęła muzyka między innymi etniczna. To były różne gatunki, ale wplatanie wszędzie nutki co najmniej jakiegoś folku było dla mnie taką podstawą. Bardzo dużo słuchałem folku w różnych przejawieniach, tylko słowiański folk w tym wszystkim, no dlatego, że jestem Słowianinem, dlatego, że znam tą kulturę, znam ją od urodzenia, jest dla mnie najbliższa. Próbowałem i były próby zrobienia jakiegoś folku albo mieszanego, albo po prostu zagranicznego w języku angielskim, no ale to było dla mnie, nie czułem w tym prawdy, bo ciężko mi śpiewać na przykład o kulturze, niech to będzie hinduskiej, nie znając jej, a jej nie znam. I ta kultura, która jest dla nas najbliższa, no to była słowiańska i no bo po prostu, no bo jesteśmy Słowianami, więc to wydaje się, że innego powodu nie ma.
W jaki sposób przygotowujecie się do występów? Mieliście pomalowane twarze. Co to w ogóle oznaczało?
Tutaj akurat najbardziej by się Ania przydała, ponieważ ona jest też z wykształcenia artystką plastyczką i w sposób taki środki takie wyrazu są dla niej bardzo bliskie, ale myślę, że tutaj jeśli chodzi o elementarne podstawy dobrego show, to taki walor jak charakteryzacja jest czymś ciekawym, interesującym, intrygującym, więc też dodatkowa wartość, która się w tym przejawia, w tych symbolach, które tam się pojawiają. umacnia, fajnie zakotwicza nas w tej opowieści, w tej baśni, którą próbujemy, w tym obrazie, który próbujemy tutaj budować.
A czy macie jakieś rytuały przed? Jak się przygotowujecie tak psychicznie, fizycznie do koncertów?
Pracujemy nad tym. Na razie nie starcza nam czasu, żeby tak zrobić rytuał jakiś taki większy. Nieraz jesteśmy na ostatnich chwilach, żeby wyjść na scenę, no bo właśnie charakteryzacja cała wraz z próbą, przygotowaniem sceny, dekoracji zajmuje naprawdę wiele czasu i nieraz to było gdzieś nastki godzin i to powoduje, że nie zawsze mamy czas, żeby zrobić to w tak całości, jakbyśmy chcieli, no bo po prostu naprawdę to wymaga dużo czasu, żeby to zrobić, ale owszem, jeśli mamy przestrzeń, to staramy się przed być w tym, czyli na przykład zaparzyć sobie jakieś nasze zbierane zioła, które są nierozłączną częścią też naszych występów w zapachu, ale też je po prostu pijemy. Zapalimy sobie też kadzidło przy tym wszystkim dla siebie, będąc w tym i nastrajamy się odpowiednio na to wszystko, ale mamy w myśli, żeby rzeczywiście był taki czas na rytuał przed, żeby to było w 100% dograne, ale na razie tym rytuałem, no właśnie, tym rytuałem jest, myślę, że też przygotowanie sceny, bo no na to wychodzi, że tym się zajmujemy, a to jest bardzo duży i mocny, potężny dla nas rytuał, żeby to było wszystko dopieszczone i żeby wszystkie te elementy, które tam są, czyli poroża, jeleń, który dla nas jest bardzo ważnym symbolem tego, co my robimy, kłosy, zioła, haftowane ręczniki, które zbieramy też nieprzypadkowo, tylko większość z nich były zrobione przez kogoś dalej lub bliżej, ale z mojego rodu i które no, zasilają po prostu ten cały koncert pod każdym możliwym względem.
A u ciebie, Włodku?
Co mnie w ogóle urzeka u Echo Rodu, to, że są to artyści, którzy podobnie jak ja starają się żyć w ten sposób, o czym śpiewają, podobny, żeby to nie było tylko jakieś tam wyświechtane frazesy na potrzeby występu czy twórczości, tylko że to jest bardzo spójne z tym, jak czują, że warto funkcjonować, warto żyć. I takim elementarnym w ogóle podejściem jest właśnie taka życzliwa, pełna wdzięczności, ale też i uważności postawa w życiu, która nadaje wagi każdej chwili. Dzięki tej uważności, dzięki tej serdeczności, która temu wszystkiemu towarzyszy, ma się takie wrażenie, że wszystko jest takie, nawet takie zwykłe czynności są jakoś bardziej już wyeksponowane, bardziej uświęcone. I myślę, że to jest też element taki, którym chcemy się łączyć z naszymi praprzodkami, bo czujemy, że dla nich właśnie takie było życie, że to było ciągłe po prostu świętowanie. I dla nas kumulacją tego jest właśnie ten rytuał całego koncertu, że jakby my się całym życiem do tego zbieramy, żeby móc o tym w tym momencie opowiedzieć, tak jak to czujemy, tak jak to do nas przychodzi, tak jak nas to po prostu ci przodkowie, czy jeszcze inne siły pchają, żeby w ten sposób o tym opowiadać, tak się dzielić tym.
W dwóch utworach słychać jeszcze fragmenty modlitw. Ojcze i mama. Czy to było przypadkowe, czy może jednak zrobiłeś to specjalnie?
Ojej, naprawdę? No. Takie były? O kurczę. Tak, tutaj akurat fajnie, że to poruszasz, bo dla mnie osobiście te teksty, które tutaj powstawały do tej płyty, do tego wszystkiego, co tu się we mnie budziło i powstawało w głowie, te obrazy, to wszystko było bardzo spójne też z moimi doświadczeniami, jeśli chodzi o moją ścieżkę samorozwoju i zgłębiania duchowości, mistycyzmu, sfera związana z ustawieniami hellingerowskimi też tutaj bardzo ze mną zarezonowało to wszystko. Ta wiedza, którą gdzieś tam udaje się pozyskiwać, badając sławiańską mitologię i te właśnie różne prace, opracowania i to jak oni czuli, rozumieli przyrodę i z nią rezonowali, wchodzili w relacje i znali ten porządek tego świata prawi, który stanowi prawa dla tego świata. Jest dla mnie bardzo spójny z tym, jakie wnioski wypływają właśnie z tej pracy ustawieniowej, z porządkami miłości. I tutaj oczywiście takim podstawowym fundamentem do tej pracy jest zawsze praca z naszymi biologicznymi bogami, czyli z mamą i tatą, więc kiedyś takie modlitwy powstały, które też były inspirowane i wiedzą ustawieniową, i też trochę inspirowane tym, w jaki sposób wypowiada się o tym kultura chrześcijańska, filozofia chrześcijańska, która też sporo zaczerpnęła ze słowiańszczyzny, więc żeby to wszystko pięknie połączyć, te doświadczenia też naszych rodów, które przeszły to wszystko i zebrały to w całość, to też jakby jest tego efektem takie podejście, które słychać w tych tekstach.
Wyprzedaliście praktycznie wszystkie koncerty. Jak myślicie, skąd takie zainteresowanie właśnie kulturą słowiańską w obecnych czasach?
To się budzi. To zauważyliśmy rzeczywiście, że jest zainteresowanie. Skąd energetycznie najwidoczniej jest na to odpowiedni czas, era, która nadeszła, może też temu sprzyja i budzi się ta plemienność, która bardzo jest zgrana z kulturą słowiańską. Nie wiem, czy mam na to odpowiedź taką pragmatyczną, że coś się wydarzyło, że akurat ludzie o tym się dowiedzieli, ale tak, no to czuję bardzo duży powrót rzeczywiście do tego, ale wydaje mi się, że to jest po prostu efekt tego, że to cały czas trwa, bo jak pamiętam swoje życie, to cały czas doświadczałem, że ten powrót, zainteresowanie do tej rodzimej kultury naszej, spotykałem coraz więcej tego. Było coraz więcej ludzi, coraz większy rozgłos dotyczący tej kultury rdzennej, słowiańskiej i chęć, potrzeba szukać odpowiedzi, jak to było i gdzieś tam pokazania, że to było. I mi wydaje się, że to już od wielu, wielu lat wzrasta. I to, że teraz jest takie zainteresowanie, no wzrosło na tyle, że jest jak jest.
A ty co sądzisz?
Ja mam na to swoją teorię, taką, że obserwację. Mam wrażenie, że nasza cywilizacja trochę zabrnęła w ślepą uliczkę i budzi się w takiej sytuacji u ludzi po prostu tęsknota za prawdą. Może nawet nie tęsknota, tylko potrzeba jako sposób wyjścia w ogóle z tej ślepej uliczki. I to na każdej płaszczyźnie, czy to jeśli chodzi o żywność, odżywianie, czy chodzi o zdrowie, podejście do zdrowia, czy o edukację, czy o historię, a bardziej dzieje, to tutaj ta tęsknota za tym, by stanąć w prawdzie w każdym z tych aspektów, jeśli chodzi o duchowość, o podejście do religijności, jakby to nazwać, też jest dla mnie spójne z tym wypływaniem na jaw tej słowiańskiej oliwy.
Ja bym tu chętnie też dodał jeszcze. Myślę, że ciekawym wątkiem, który może nie chciałbym niego jakoś bardzo głęboko zagłębiać, ale czym jest słowiaństwo w ogóle? Bo to jest pytanie, na które jeśli byśmy zgromadzili tu różne grona, byśmy znaleźli nastki pomysłów. I dla nas właśnie to jest po prostu to, co odbywa na tej ziemi. To, co właśnie powiedział Włodek, bardzo fajnie to podsumowuje, bo rzeczywiście to, co teraz się dzieje w świecie, ta mieszanina, po prostu jak to bardzo jest wszystko pogmatwane i często cudze, po prostu już zaczyna wykańczać ludzi, to zaczyna męczyć. I to, co powiedział Włodek też, że ludzie czują potrzebę i chęć powrotu do tego zdrowia, każdego możliwego zdrowia. I co za tym idzie, kiedy ty jesteś zagubiony po prostu w tym, że ci podają wszędzie coś, co nie jest zrozumiałe dla ciebie, wracasz do źródła. A źródło u nas jest takie, jaka jest przyroda, jaka jest natura po prostu u nas, czyli słowiańska. Nie chodzi mi tutaj teraz o jakieś podkreślenie, że to mamy nazwać tylko nazwą jakąś słowiańską wziętą z mitologii, tylko chodzi mi po prostu o to, że to jest kultura i natura oparta o cykle pór roku, że mamy zimę, ale też ciepłe lato i to, jak z tym współpracuje przyroda i człowiek w tej przyrodzie. I rzeczywiście ten powrót do słowiaństwa jest bardzo związany z potrzebą powrotu do po prostu źródła i natury, a ciężko wracać do innej natury, kiedy jesteś w słowiańskiej naturze.
W trakcie koncertu przyglądałam się waszym odbiorcom i przyznam, że wiele osób rezonowało właśnie z muzyką, z tekstem. Co chcielibyście, aby wasi odbiorcy wynieśli właśnie z waszych koncertów?
My mamy takie założenie, że nie staramy staramy się nie nadawać właśnie znaczenia dla odbiorców naszego przekazu, czyli że my śpiewamy coś, w co jest włożona oczywiście jakaś intencja i tam jest konkretny przekaz i my utożsamiamy się z danym tekstem w ten, a nie w inny sposób, ale dla nas też jest ważne nie tłumaczenia tego dokładnie, o co nam chodzi do odbiorców, tylko zostawiamy to dla każdego indywidualnie. Jeśli ktoś potrzebuje, żeby to dla niego była zwykła impreza, to widocznie takie ma czas, ale dla kogoś to będzie przeżycie, które otworzy nową perspektywę odmieniającą życie dla danej osoby, to też widocznie był na to czas i zastanawialiśmy się nieraz, czy chcemy włożyć intencję, którą będziemy bezpośrednio przekazywać, czy nie, i my jako Echo Rodu cały czas jesteśmy zgrani z tym, żeby to było indywidualne dla każdego.
Ja myślę, że najważniejsze w tym wszystkim jest to, że i Echo Rodu, i mnie bardzo zależy na tym, żeby ta intencja, z którą tworzymy ten projekt, była jak najczystsza. A to kto co z tego wyniesie, oczywiście my tutaj opisujemy, przynajmniej ja ze swojej strony, opisuję pewną technologię właśnie tego patrzenia, czytania, odczytywania rzeczywistości, wchodzenia z nią w interakcję, odczuwania tego połączenia, które jest bardzo ważne i czy to czujemy, czy w to wierzymy, to ono i tak jest. Ale to, kto sobie co odczyta, to już zależy od tego, kto czyta. Każdy ze swojego poziomu świadomości, wrażliwości i tego, czego akurat w danym momencie w życiu potrzebuje, to sobie z tego będzie brał. I dlatego też jest ważna ta taka bajkowa otoczka, która może sprawić, że nawet ktoś, kto na razie nie potrzebuje jakichś tam mega, nie wiadomo jakich głębokich rozkmin na różnych poziomach, też będzie mógł się poczuć dobrze, po prostu przyjemnie w tym świecie, ponieważ jest on, mimo że czasami trochę może mroczny, czasami jakieś się pojawiają takie mroczne symbole, to jednak no, one wypełniają też nasz świat i ogólnie chodzi o to, żeby umieć na to wszystko spojrzeć z taką z takim spokojem, z taką wdzięcznością, w sposób naturalny, rodzącym się szacunkiem do tego wszystkiego.
Tylko wiesz, teraz w obecnych czasach ciężko jest złapać właśnie taki spokój, no bo jednak co się dzieje w obecnych czasach, nie jest łatwe.
Dlatego tym bardziej zachęcamy do przychodzenia na nasze koncerty i słuchania płyty Przeżyto, ponieważ między innymi też po to powstała, żeby na tyle mocno zaemanować tą opowieścią, tym obrazem, by wywołać takie uczucia nagle, że kurczę, faktycznie jednak to wszystko ma sens, to wszystko nie jest takie straszne. Ta praca nad tą płytą bardzo na mnie tak wpływała kojąco i tak uziemiająco. Czułem, że wszystko jest na właściwym miejscu.
To też na nas tak wpływało i ta cała muzyka wpływa i owszem, czasy są tak, jak ty mówisz.
Niespokojne.
Tak mówisz, a w sumie nie, no właśnie, nie wypowiedziałem tego, nie chciałem, nie, że nie chciałem, ale nie czuję tak do końca. Ja zauważam to bardzo dobrze na naszym przykładzie, że czasy są takie, jak na jakie sobie pozwalasz, bo pokój to nie jest coś, co powinno przyjść do ciebie od kogoś, od czegoś. Wystarczy po prostu się uspokoić. Nawet jak dużo się dzieje rzeczy niespokojnych, to wystarczy, że odnajdziesz w tym potrzeby i zrozumiesz, dlaczego to się dzieje. A najczęściej też, jak zrozumiesz, dlaczego to się dzieje i się okaże, że ten niepokój, który się budził przez to u ciebie, ma sens, no to się uzdrawia, nawet samo rozumienie tego już w jakimś stopniu to uzdrawia. I jak zaczynasz w tym wszystkim po prostu być i pozwalać sobie zrozumieć ten niepokój, no to uspokoić się można w hałasie, gdzie odbywają się bardzo różne rzeczy. A tak naprawdę tym bardziej wystarczy po prostu pójść sobie do lasu, w przyrodę i po prostu pobyć, żeby ten spokój odnaleźć nawet w najgęstszym życiu. I też między innymi o tym jest ta płyta.
Jakie są wasze najbliższe plany?
No na razie żyjemy trasą, świętujemy ten czas, że udało się przez te 2 lata do tego doprowadzić, bo to jest jednak bardzo radosne móc widzieć, że się tak te koncerty wypełniają ludźmi, że są chętni, że przychodzą, że kupują płyty, więc no, jest to dla nas też taki moment takiego zwieńczenia tych 2 lat, dosyć wyczerpujących momentów. momentami działań na tym polu, zwłaszcza, że mieszkamy od siebie dosyć daleko, bo tutaj Echo Bieszczady, ja Przedgórze Karkonoskie, więc to też nie było takie łatwe to wszystko nas tam zebrać i nad tym wszystkim pracować. My mieliśmy naprawdę mocne synchro, jeśli chodzi o takie wręcz czasami telepatyczne połączenia, kiedy rozmawialiśmy o jakichś piosenkach, o czym zrobić, co tu poprawić, to nagle się okazało, że myślimy dokładnie to samo, o tym samym i to dzięki temu też tak myślę sprawnie płynęło i się układało, więc plany są takie, by teraz móc z tym projektem trafić do jak największej ilości serduszek i umysłów z tym nasionkiem i żeby to pączkowało, emanowało i zarażało innych.
No i warto wspomnieć o tym, że 21 lutego Echo Rodu będzie w Olsztynie ponownie.
Tak, mamy zaplanowaną, jeszcze nieogłoszoną trasę wiosenną i między innymi do Olsztyna bardzo lubimy tereny północne, generalnie całe lubimy bardzo tutaj wracać, zawsze jest wspaniała atmosfera, więc wrócimy i zagramy ponownie. Już jako Echo Rodu.
To czego mogę wam życzyć tak na koniec?
By nam się darzyło i byśmy nie tracili zapału do kreowania, radowania się, dzielenia się tymi naszymi odkryciami muzyczno-filozoficznymi.
No to w kontekście, o czym niedawno powiedzieliśmy, życzę spokoju, żeby każdy potrafił ten swój wewnętrzny spokój odnaleźć w każdej możliwej chwili. Dziękuję.
Dziękuję wam bardzo za rozmowę.
Dziękuję i życzę wszystkim spokoju i radości w przyrodzie.
Dziękuję.